Zanim porozmawiamy o szczegółach, to zacznijmy od ogółu. Czym jest neuroróżnorodność?
Neuroróżnorodność można zdefiniować jako różnice w ludzkim poznaniu, które są naturalne. Każdy z nas jest w pewnym sensie neuroróżnorodny, ponieważ każda osoba na Ziemi ma określone zdolności poznawcze, w oparciu o które postrzega rzeczywistość, zdobywa wiedzę, uczy się, a następnie funkcjonuje w społeczeństwie, również w kontekście aktywności zawodowej. I w przypadku osób neuroróżnorodnych czy neuroatypowych, te różnice w zdolnościach poznawczych, a w rezultacie w konkretnych umiejętnościach, w większej mierze odbiegają od wartości uśrednionej. Ja celowo nie używam tutaj słowa norma, tylko mówię o jakiejś wartości, która jest wartością uśrednioną w populacji. I odwołując się do przykładu, na przykład osoba w spektrum autyzmu może mieć ponadprzeciętne umiejętności pamięciowe, może charakteryzować się ponadprzeciętną spostrzegawczością, uważnością, jest w stanie utrzymywać wysoki poziom koncentracji przez dłuższy okres czasu, czyli w pewnych obszarach posiada umiejętności dużo powyżej przeciętnego przedstawiciela społeczeństwa, natomiast jednocześnie ta sama osoba może mierzyć się z wyzwaniami w obszarze skutecznej komunikacji werbalnej albo z wyzwaniami związanymi z organizacją czasu, priorytetyzacją zadań i w rezultacie to utrudnia na pierwszym etapie rekrutację, a później już funkcjonowanie w środowisku pracy, w zespole. No i jeśli chodzi o to, czym ja się zajmuję na co dzień, czyli opracowaniem praktyk włączających, to kluczem do tego jest wsparcie w obszarze tych wyzwań, aby umożliwić wykorzystywanie silnych stron i uwolnienie potencjału, który tkwi w osobach neuroróżnorodnych.
Czyli taka rozmowa rekrutacyjna powinna całkiem inaczej, proces rekrutacyjny, można tak powiedzieć, powinien całkiem inaczej wyglądać niż dla takiego przeciętnego Kowalskiego, już tak powiem brzydko.
Dokładnie. W związku z tymi wyzwaniami w obszarze komunikacji, która jest inna niż komunikacja, która charakteryzuje neurotypową większość. Czyli na przykład chcąc zrekrutować osobę, która legitymuje się wysokimi umiejętnościami, kompetencjami w danej dziedzinie, a jest osobą w spektrum, na rekrutacji zamiast pytać się, jak pani, pan widzi się w naszej firmie, albo proszę powiedzieć o swoich silnych i słabych stronach.
Czyli takie typowe pytania, które
dokładnie
padają.
Czyli takie typowe pytania, a w rezultacie ta osoba może mieć po prostu trudność z zaprezentowaniem pełni swoich umiejętności i kompetencji, to możemy się zapytać, jak pani, pan rozwiązałaby ten problem.
Czyli konkret.
Konkret. W nomenklaturze anglojęzycznej to się nazywa skills-based recruitment, czyli badamy konkretne umiejętności, a nie sposób, w jaki sposób budujemy narrację na temat tego, co nam się wydaje, że potrafimy. I to jest drobna różnica, ale może spowodować, że nagle pula talentów może nam się bardzo rozszerzyć o grupę osób, która nie byłaby w stanie tej tradycyjnej rekrutacji krojonej pod potrzeby osób neurotypowych po prostu przejść.
Jakie wnioski, takie najważniejsze, wychodzą z tych badań?
W początkowej fazie zajmowałem się badaniami nad konkretnymi rozwiązaniami, aby usprawnić rekrutację, aby usprawnić potem funkcjonowanie w organizacji. Kolejne badania, które wraz z zespołem realizowałem, dotyczyły jakby pomiaru, poziomu dojrzałości organizacyjnej polskich przedsiębiorstw do włączenia neuroróżnorodności. Bo zupełnie inną sprawą jest zwiększająca się świadomość społeczna. Natomiast osób neuroróżnorodnych, w tym osób w spektrum autyzmu, którymi się zajmuję, a zupełnie inną kwestią jest faktyczna zdolność operacyjna przedsiębiorstw do projektowania tych inkluzywnych praktyk. Począwszy od rekrutacji, przez onboarding, kończąc na organizacji pracy. No i w rezultacie naszych badań, to było pierwsze tak duże badanie w Polsce na reprezentatywnej próbie 1026 przedsiębiorstw. Myśmy i tak ograniczyli się do przedsiębiorstw małych, średnich i dużych oraz do 3 branż, w których identyfikujemy zapotrzebowanie na te kompetencje osób neurotypowych, czyli IT stereotypowo, BPO oraz produkcja średnia i wysoka technika, czyli na przykład biotechnologia i tak dalej. I w rezultacie stworzyliśmy model koncepcyjny, gdzie opracowaliśmy skalę dojrzałości organizacyjnej od 1 do 6, nie męcząc słuchaczy szczegółami, pośród tego 1026 polskich przedsiębiorstw jedynie 15, czyli około 1,5% w oparciu o naszą metodykę zidentyfikowaliśmy jako przedsiębiorstwa w pełni dojrzałe do zatrudniania osób neurotypowych.
Czyli w ogóle nie jesteśmy przygotowani?
W ogóle. Tak? Szacunki mówią, że w przypadku osób z autyzmem to około 2% z nich pracuje zawodowo.
To jak im pomóc, żeby oni weszli na ten rynek pracy?
Myślę, że pierwszy krok już się dzieje na naszych oczach, no i między innymi pewnie dlatego tutaj rozmawiamy, że świadomość przedostaje się do mediów, które się tym interesują i coraz więcej osób ma świadomość, że istnieje coś takiego jak neuroróżnorodność, neurotypowość, że o autyzmie możemy mówić nie tylko w kontekście diagnostyki, terapii, ale również w kontekście pracy, włączania. Pewnie następnym krokiem będzie popularyzacja właśnie konkretnych rozwiązań, programów włączających, jakichś gotowych zestawów czy toolkitów dla przedsiębiorców, pracodawców. Myślę, że to jest kwestią czasu, no bo na dobrą sprawę. Neuroróżnorodność jest kolejnym z wymiarów różnorodności. Tak jak w środowisku korporacyjnym kiedyś ważną zmienną społeczno-demograficzną była płeć, wiek, potem kwestie LGBT. Obecnie wreszcie mówi się o neuroróżnorodności jako jednym z wielu, wielu wariantów różnorodności.
Jeśli słucha nas ktoś, kto prowadzi na przykład takie rekrutacje i gdyby dać kilka wskazówek, co takiego powinien robić, na czym się skupić, kiedy trafi do niego właśnie na rozmowę rekrutacyjną, albo może w CV gdzieś zobaczy zaznaczone, że ktoś mówi, że jest ze spektrum autyzmu.
Najbardziej podstawową i oczywistą radą jest elastyczność. Ludzie są różni. Elastyczność połączona z tolerancją, otwartością na różność, na różnorodność. Ponieważ jeśli mamy wiedzę podstawową choćby, bo to jest niezbędne, aby ta rekrutacja przebiegła w sprawny sposób. Mamy wiedzę o tym, że osoby w spektrum komunikują się troszeczkę inaczej. Na przykład mają preferencje do komunikacji niewerbalnej, pisanej i tak dalej. Wyobraźmy sobie sytuację rekrutacyjną, że rozmawiamy z kandydatką, z kandydatem. Tak jak mówiliśmy, no nie pytamy się o takie narracje, tak? Proszę powiedzieć mi coś o sobie samym, tylko dajmy praktyczne, konkretne zadania do rozwiązania. Nie zwracamy uwagi na to, że ktoś nam odpowiada bardzo konkretnie, w zasadzie tak nie, o ile spełnia to nasze oczekiwania w zakresie treści, o które pytamy. Nie zwracamy uwagi na to, że ktoś na przykład nie patrzy nam się w oczy podczas tej rozmowy, bo jesteśmy do tego przyzwyczajeni, bo neurotypowa większość w taki sposób funkcjonuje, się komunikuje, natomiast ktoś nie jest w stanie w taki sposób się komunikować, no to nie świadczy to o tym, że on nas nie lubi bądź coś ukrywa, tylko po prostu ma taki styl poznawczy. I analogicznie później, już współpracując z osobą w spektrum, kiedy są pewne biurowe rytuały, tak to nazwijmy, że idziemy po pracy gdzieś na kawę na przykład. Tak? I ktoś nie chce iść. Miejmy świadomość, że być może ta osoba nie chce iść na kawę, ponieważ dźwięki, które dochodzą z otoczenia w jakimś miejscu publicznym, tak, w kawiarni, mogą być tak dotkliwe dla tej osoby, bo to zupełnie inny poziom odbierania bodźców, percepcji ich natężenia, że ta osoba po prostu nie jest w stanie wytrzymać dłuższy okres czasu w miejscu, w którym jest hałas, natężenie dźwięków i tak dalej.
Pewnie też sposób komunikacji w pracy. Z niektórymi rozmawiamy, a może ktoś wolałby maile otrzymywać i w taki sposób się komunikować.
Dokładnie. Bo też oczywiście o ile charakter pracy na to pozwala, no jeśli ktoś ma preferencję do komunikacji niebezpośredniej, czyli zamiast udziałów w burzach mózgów i zebraniach, jeśli istnieje preferencja do komunikacji mailowej albo jeśli już jest konieczność uczestniczenia w spotkaniu w większej grupie, to warto poprzedzić to spotkanie agendą. A po nim rozesłać tak zwane minutki, czyli w bullet pointach podsumowanie, jakie są główne ustalenia, bo to często osoby w spektrum potrzebują po prostu struktury. Czują się wtedy bezpieczniej, w większej mierze jakby kontrolują proces pracy.
Jaki kolejny krok? Badania i pierwsze wnioski są? Co dalej?
Kolejnym krokiem w ramach naszego grantu jest badanie historii sukcesu. W ramach tych firm, które zidentyfikowaliśmy jako w pełni dojrzałe, przeprowadziłem w ostatnim czasie 2 case study. Pierwszy w firmie Auticon, międzynarodową strukturą, której model biznesowy oparty jest na włączaniu osób w spektrum. I jeśli mnie pamięć nie myli, to w całej Europie w Auticonie na 600 pracowników ponad 500 to są osoby zdiagnozowane jako autystyczne.
Wow, to bardzo dużo.
Bardzo dużo, tak, tak. Tutaj kluczem do sukcesu jest pewnie dobór charakterystyk poznawczych, umiejętności do roli. Drugim przypadkiem, gdzie świetnie udało się włączenie do pracy, jest firma EY Polska, w obrębie której zrealizowano już kolejną edycję celowanej rekrutacji. do osób w spektrum w ramach Neurodiversity Center of Excellence i tam za pośrednictwem organizacji pozarządowej jest po prostu rekrutacja z uwzględnieniem preferencji poznawczych osób autystycznych, z rozszerzonym onboardingiem itd., itd. I kilkanaście osób już funkcjonuje i to, co ciekawe, w różnych działach, nie tylko w rolach takich typowo związanych IT, technologiami cyfrowymi. Czyli to też dowodzi, że talenty osób w spektrum można jakby w różnych rolach w skuteczny sposób wykorzystywać.
Czyli podsumowując, tak jak pan powiedział na początku, bądźmy tolerancyjni i otwierajmy się na to, czego nawet nie znamy.
Dokładnie, dokładnie. Myślę, że to jest bardzo ładna puenta.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.